Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Kochamy Świętych. Przy mikrofonie Basia Lisowska. Do studia zaprosiłam dzisiaj niezwykłego gościa. Jest nim młody zakonnik, redemptorysta, magister teologii, nauczyciel w szkole, ojciec Tomasz Marcinek. Zaangażowany w pracy parafii, niezwykle lubiany przez dzieci, młodzież, ojciec Tomasz prowadzi ich ścieżkami Jezusa i Maryi. Zajmuje się też studentami, organizując im różne wypady i wycieczki. A teraz oddam właśnie głos ojcu Tomaszowi. Może opowie nam, słuchaczom, coś więcej o sobie, czego ja jeszcze nie zdążyłam powiedzieć. Zapraszam.
Szczęść Boże, serdecznie też wszystkich witam i dziękuję za zaproszenie do studia. Jestem młodym kapłanem, bo tak naprawdę dopiero drugi rok, ale dzięki Panu Bogu też trafiłem tutaj do Wrocławia i mogę się rozwijać, mogę też służyć swoją postawą, swoim też doświadczeniem Boga tym młodym ludziom, którzy zostali mi powierzeni. No ale oczywiście zanim zostałem kapłanem, był czas rozeznawania powołania, czas też przygotowania się poprzez studia i nie ukrywam, że był to czas też takiego mojego zmagania w tym, żeby poznać i spotkać Boga, który no, nie jest Bogiem z książki, ale jest Bogiem, którego ja sam doświadczyłem. I to było chyba, był taki kluczowy moment, w którym ja sobie też uświadomiłem, do czego mnie Pan Bóg powołuje. I właśnie taki, myślę, mocny kryzys wiary, kiedy zacząłem sobie zadawać takie pytania, czy Ty, Panie Boże, rzeczywiście istniejesz. To było gdzieś w połowie mojej drogi seminaryjnej. I to był moment, w którym też ta moja relacja z Panem Bogiem bardzo mocno się oczyściła, dlatego że ja sobie uświadomiłem, że z Bogiem mogę być w bardzo szczerej relacji i mogę Mu o wszystkim powiedzieć, nawet o tym, że pewnych rzeczy nie rozumiem, że pewnych rzeczy nie doświadczam i że nie do końca widzę w tym wszystkim sens. I pamiętam doskonale, że kiedy będąc właśnie w jakimś stanie takiego kryzysu wiary, w kaplicy zacząłem się tak bardzo szczerze modlić. Nawet ja nazywam to taką modlitwą pretensji do Pana Boga, kiedy mu mówiłem o tym, że w Ciebie nie wierzę, że jest to zbyt dla mnie trudne, że jest to nie do udźwignięcia. To był to moment, w którym doświadczyłem wielkiego pokoju w sercu i takiego przekonania, że Pan Bóg o mnie walczy i że Pan Bóg chce mnie mieć jako kapłana. I to jest, tak już z perspektywy tych dwóch lat widzę, że to jest coś, o czym bardzo lubię mówić. To znaczy, bardzo często na ambonie, czy w szkole, czy w grupie młodzieżowej, czy dziecięcej, czy u studentów mówię o Bogu bliskim. O Bogu, którego każdy z nas może doświadczyć. O Bogu, który jest na kartach Pisma Świętego, bo Jezus właśnie po to przyszedł na ziemię, żeby nam pokazać, że jest Bogiem bliskim. I to był chyba taki moment, który zadecydował o tym, że zrobiłem ten krok dalej i przyjąłem święcenia kapłańskie.
I za to Bogu niech będą dzięki. Ale to, co powiedział ojciec, jest bardzo ciekawe, bo zawsze mi się wydaje, że człowiek, mężczyzna, który już, czy też kobieta, która wybiera życie zakonne, i chcę służyć całym swoim życiem, że oni nie mają żadnych już obiekcji, że są tacy pewni, że to tylko tacy świeccy jak ja. Często mam problem z tym, Panie Boże, czy naprawdę to tak jest, czy ja tyle rzeczy nie rozumiem, ja tyle rzeczy nie mogę pojąć Twojej miłości przeogromnej. Ale to ojca w tej chwili świadectwo to umacnia mi w tym, że idę właściwie dobrą drogą, że nie muszę być taką osobą, która ślepo idzie, tylko osobą, która zastanawia się nad różnymi rzeczami, a jednocześnie idąc za Jezusem zdaję sobie sprawę, że coraz bardziej go kocham. Poprzez słowo, poprzez spotkanie właśnie z takimi ludźmi jak ojciec Tomasz, którzy dają świadectwo żywego Boga i Jego bliskości. Chciałam jeszcze powiedzieć, że na pewno słuchacze wiedzą o tym i słyszą o tym, że niektórzy z nas mają swoich idoli. Są fanami piosenkarzy, piosenkarek, autorów, różnych pisarzy i tak dalej. Oglądają o nim na Instagramie różne filmiki. Ojciec Tomasz, słuchajcie, drodzy kochani słuchacze, ojciec Tomasz jest czcicielem błogosławionego Karla Kutisa. Jest nim po prostu, może nie oczarowany, ale bardzo zbudowany, a ponieważ zajmuje się, jak już sam powiedział, zajmuje się ludźmi młodymi i przekazuje im wiarę w Pana Boga, dlatego być może też jest zbudowany bardzo postawą tego młodego, błogosławionego, zaledwie 15-letniego chłopca. No i jeszcze jedno. Proszę sobie wyobrazić, że ojciec Tomasz ma relikwię tego chłopca, Karla Akutisa, i te relikwie przyniósł dzisiaj nam na to nasze spotkanie studyjne i te relikwie są między nami. Ja wierzę, bo wszyscy wierzymy w świętych obcowanie, czyli że tutaj jeśli mówimy o tym młodym chłopcu, to na pewno on tutaj duchem jest pośród nas i z tego się bardzo cieszymy. I właśnie ten chłopiec, Carlo Acutis, jest bohaterem dzisiejszej naszej audycji. I zwracam się tutaj znowu do ojca Tomasza. Proszę nam powiedzieć, w jakich czasach żył ten młody człowiek?
No, Carlo Acutis urodził się 3 maja 1991 roku w Londynie, mimo że pochodził z włoskiej rodziny. Dlaczego akurat w Londynie? No i tu jest, myślę, też z jednej strony klucz do jego osoby, a z drugiej strony może takie zaskoczenie. Dlatego, że on pochodził z bardzo bogatej rodziny, bo jego rodzice byli bankierami, zajmowali się też kwestią ubezpieczeń, więc byli bardzo majętni. No i właśnie mając kontrakt w Londynie, musieli opuścić swoje ukochane Włochy i właśnie w tym Londynie Carlo Acutis przyszedł na świat. Bardzo krótko tam jako takie niemowlę mieszkał, bo już we wrześniu tego roku powrócili do Włoch, ale jako młody chłopak, możemy powiedzieć, wychowywał się w luksusach. Ale co warto tutaj zauważyć, i to jest ważne też w tym kontekście, zawsze wychowany w takim duchu katolickim. I zwłaszcza też opiekunki, które miał, i tutaj też wpływ miała ta jego polska opiekunka, na jego wychowanie religijne. I to, co jest zaskakujące w tej postaci, że no, moglibyśmy powiedzieć, że to, że na wiele rzeczy mógł sobie pozwolić, że choćby no, miał opiekunki, że mogłoby to go wręcz odciągać od tych ideałów ewangelicznych, ale Pan Bóg no, tak pokierował jego losy i tak wykorzystał tą jego osobę, że no, też to swoje takie, możemy powiedzieć, bogactwo materialne rodziny wykorzystał do tego, by pomagać ubogim, opuszczonym, których spotykał, idąc każdego dnia na Eucharystię.
Imię Twe i z dziękczynieniem. moja, Panie, strzeże mnie. Pieśnią chcę chwalić imię Twe i z dziękczynieniem sławić Cię.
Warto też tutaj dostrzec taką szczególną cechę tej rodziny, to znaczy, że ta rodzina bardzo siebie kochała i bardzo dbali też o to, by ze sobą spędzać każdą możliwą chwilę. I też Carlo Acutis jako ten młody chłopiec, on bardzo kochał podróżować i ta rodzina oczywiście też odpowiadała na tą miłość tego małego chłopca do podróżowania, więc oni zwiedzali całą Europę, ale to nie były takie miejsca, możemy powiedzieć, komercyjne, tylko właśnie ten mały chłopiec ciągnął tych swoich rodziców, czy to do Fatimy, czy to do Asyżu, który bardzo kochał, żeby odwiedzać świętego Franciszka, i tak możemy powiedzieć, to ich podróżowanie było też ściśle związane z takim kultem religijnym, ale jakby to była odpowiedź rodziców na miłość do tego chłopca i na to, żeby on mógł te swoje marzenia realizować, ale jakby to wszystko było podszyte no tą wielką miłością do siebie nawzajem i do takiej wielkiej troski o te relacje rodzinne, które były dla tej rodziny priorytetem.
Tak, przeczytałam książkę właśnie o tym chłopcu, zatytułowana książka jest Eucharystia, moja autostrada do nieba. Napisał ją Nicola Gori i z niej dowiedziałam się, że to był chłopiec niezwykły, a jednocześnie bardzo zwykły, bo chodził do szkoły w Mediolanie, jak już ojciec powiedział, wrócili bowiem do Włoch i odznaczał się niezwykłymi cechami. Przede wszystkim był bardzo uczynny, był bardzo miły. Pomagał kolegom, koleżankom w nauce. On się jakby był, specjalizował się, można tak powiedzieć. Miał wielkie zdolności do matematyki, do informatyki. Bardzo lubił komputery, pisał na nich różne programy. Lubił kreskówki. I właściwie tak na pierwszy rzut oka, to można byłoby powiedzieć, że to jest chłopiec dobrze ułożony, dobrze wychowany, zdolny, zachowuje się bardzo poprawnie, a jednak odznaczał się cechami, które bardzo wyróżniały go od innych chłopców. Jakby ojciec mógł nam nakreślić, co takiego było w tym chłopcu.
Mówiąc ogólnie o osobach świętych i błogosławionych, zawsze szukamy u nich cnót, czyli takich, możemy powiedzieć, zdolności, czy może bardziej cech, które no, są dla nich charakterystyczne, które kiedy patrzymy na tą osobę, to od razu potrafimy je rozpoznać. I tutaj na pewno taką szczególną cechą tego młodego człowieka było umiłowanie Eucharystii. I myślę, że to też znowu jest pewien klucz do tej osoby. Dlaczego on tak bardzo kochał ludzi, tych, których spotykał idąc do kościoła, tych bezdomnych, ale też tych swoich kolegów, koleżanki, którym bardzo pomagał. On mówił, że Eucharystia jest moją autostradą do nieba. Też to, co warto tutaj wspomnieć, że on przyjął wczesną komunię świętą. Jako dziecko siedmioletnie poprosił o tą komunię. Jego kierownik duchowy zgodził się na to. Potem uczynił też taki, możemy powiedzieć, ślub, czy takie przyrzeczenie, w którym zobowiązał się, że będzie każdego dnia uczestniczył w Eucharystii i rzeczywiście był temu wiernym. I co warto też przy tej jego cesze umiłowania Eucharystii, bo myślę, że to jest niezbywalna i główna cecha, od której musimy zacząć, jest to, że on ją wykorzystywał też właśnie w taki sposób multimedialny. Jest bardzo znana jego międzynarodowa wystawa na temat cudów eucharystycznych. On w sposób taki bardzo multimedialny, przystępny dla młodego człowieka, stworzył tą wystawę. Ona jest też dostępna w internecie, można ją sobie pobrać i na przykład w danej parafii zorganizować tą wystawę, tak żeby też jakby te cuda eucharystyczne ludziom przybliżyć. Ale dlaczego on to zrobił? Dlatego, że on chciał właśnie dotrzeć do swoich rówieśników, by im pokazać, że Pan Jezus jest prawdziwie i realnie obecny w Eucharystii. I to był jego sposób ewangelizacji. On czerpał swoją siłę z Eucharystii, z tej takiej bardzo szczerej rozmowy z Bogiem, ale doskonale też sobie zdawał sprawę, że wiele ludzi, zwłaszcza też jego rówieśników, ma problem z tym, żeby spotkać Pana Boga. Dlatego on też i te zdobycze nowoczesnej nauki, techniki, czyli internet, komputer i wszystkie źródła komunikacji wykorzystywał dla ewangelizacji, do tego, żeby przekazać, jak wielką wartość dla nas katolików ma Eucharystia, jak wielką wartość ma ta żywa relacja, żywa obecność Jezusa obecnego w Eucharystii.
Tak, autor tej książki napisał, że kiedy Carlos mówił o Panu Bogu, to świeciły mu się oczy. Z taką miłością, zapałem właśnie opowiadał o Panu Bogu i tym też ujmował swoich kolegów, koleżanek, rówieśników. Tutaj mam takie też świadectwo, jak to jeden z kolegów Karla we wspomnieniach powraca do lat szkolnych. Karla Kutisa poznałem, gdy miał 7 lat i był w drugiej klasie szkoły podstawowej i od tego momentu spędziliśmy razem wiele czasu. Byłem jego przyjacielem. To jest też ważne, że miał przyjaciół, że nie był takim chłopcem, który stroni od wszystkich i zapatrzony jest w siebie i nawet jeżeli już to zapatrzony w Pana Boga, nie widząc innych wokół siebie, a on jednak miał przyjaciół i był ogólnie bardzo lubiany. I dalej czytam. Z całą pewnością był bardzo wspaniałomyślny i wspierał przyjaciół. Solidaryzował się z nimi, pomagał im przy różnych okazjach. Pamiętam, że pewnego razu ujął się za wstydliwym chłopcem, z którego wszyscy się wyśmiewali. Często dyskutowaliśmy z przyjaciółmi na różne tematy. Pamiętam zwłaszcza pewną dyskusję na temat aborcji, w której Carlo popierał stanowisko Kościoła, broniąc wartości życia płodu, który także jest dzieckiem Bożym. Więc on już taką wykazywał się, będąc w szkole podstawowej, wykazywał się ogromną dojrzałością, można powiedzieć, bo bronił słabszych. Tutaj wypowiadał się na temat dzieci nienarodzonych. Nie wiem, czy jakbym dzisiaj spytała młodego człowieka, takie dziecko 10-letnie nawet, na temat aborcji, nie wiem, czy w ogóle umiałoby odpowiedzieć na to pytanie. A tutaj ten chłopiec już, on tak jak na niego często mówili, że jest aniołem. Tak jakby miał taką ogromną, dobrą relację bezpośrednio i z aniołami, i z Panem Bogiem. Coś chyba jednak w tym było, bo też Carlo miał wielkie nabożeństwo do Matki Bożej, ogromne, i do właśnie aniołów.
Ja myślę, że też w tym kontekście warto powiedzieć o, czy zacytować jedno takie szczególne zdanie, które Carlo Acutis lubił mówić, czy powtarzać. Być zawsze zjednoczonym z Jezusem, oto mój program życia. I to jest właśnie źródło jego postępowania. Ta, można powiedzieć, nadludzka dojrzałość, nieadekwatna do jego wieku. Pan Bóg udziela nam łaski, jeśli my jesteśmy na nią otwarci. Carlo Acutis właśnie poprzez tą troskę o żywą relację z Bogiem, myślę, że też momentami miał chwilę czy zwątpienia, czy może też takich pytań do Pana Boga, ale właśnie on był z Nim zjednoczony, to znaczy potrafił wytrwać przy tym Bogu, potrafił się z Nim pozmagać, potrafił właśnie zadbać o tą żywą relację, o taką relację, jaką mamy z naszymi znajomymi, z naszymi przyjaciółmi, ale On w tym wszystkim miał przekonanie, że to Pan Bóg jest na pierwszym miejscu i On wtedy go kieruje do konkretnych osób. Też to umiłowanie Maryi, o którym Pani tutaj mówiła, no to rzeczywiście jest też Jego taką szczególną cechą charakterystyczną. On też już jako no, ten młody chłopak kolejne sobie takie przyrzeczenie uczynił, że będzie każdego dnia odmawiał różaniec. I też Maryję bardzo czcił i też ją kochał i to też się wyrażało no, w jego postępowaniu, w jego też zaangażowaniu na rzecz ewangelizacji, by tak jak Maryja być no, taką żywą monstrancją, żywą marką przymierza, która idzie i też swoją postawą ewangelizuje.
Tak, Karlo poza tym miał bardzo takie głębokie to życie duchowe, bo zarówno miał dobrą relację z Panem Jezusem, z Matką Bożą, z aniołami, ale on też zastanawiał się, co naprawdę zaskoczyło mnie, żeby tak młody człowiek zastanawiał się nad rzeczami ostatecznymi. On myślał o śmierci, o sądzie, o piekle, o niebie. Dla mnie to jest takim znakiem, że rzeczywiście ten młody chłopiec był jakby naznaczony Bogiem, bo znów wracam do naszej współczesnej młodzieży i nawet jak pomyślę o sobie, jak ja miałam 15 lat, nawet już nie wspomnę 10, ale miałam 15 czy nawet 18 lat, nie zastanawiałam się nad rzeczami ostatecznymi, nad swoją śmiercią, nad sądem ostatecznym, a ten chłopiec, nie mając 15 lat, mając 10, 11, on już zastanawiał się nad tymi sprawami duchowymi. To jest niezwykle frapujące u takiego małego chłopca, żeby w ten sposób myśleć o tych sprawach.
No tutaj znowu jakby w kontekście tego, o czym mówimy, kolejny taki cytat, kolejne motto jego, czy może nie tyle motto, co bardziej to, o czym on mówił w obliczu choroby, czyli tej białaczki, na którą zachorował. I możemy powiedzieć, że tak po ludzku każdy z nas powinien, no, być można powiedzieć w jakiejś opozycji do tej choroby, pojawi się bunt, przecież ja chcę żyć, ja mam tyle pomysłów, ja mam tyle talentów, chcę to wykorzystać. A on w obliczu choroby, w obliczu też właśnie w obliczu tej choroby i zjednoczenia z Jezusem, on jako ten 15-letni chłopak, i to jest fenomenalna rzecz, potrafił wypowiedzieć takie zdanie: cieszę się, że umieram, ponieważ przeżyłem swoje życie, nie marnując ani chwili, ani nie czyniąc czegokolwiek, co nie podoba się Bogu. No to jest niebywałe, że dziecko 15-letnie, które tak naprawdę stoi u progu życia, które możemy powiedzieć ma no, świat przed swoimi stopami, które wkracza dopiero tak naprawdę no, w to dorosłe życie, tak dojrzale potrafi do tego podejść i potrafi w tym prostym zdaniu przekazać to, że no nasze życie tutaj na ziemi się nie kończy, ale jest tą bramą, przejściem do życia wiecznego, do życia, w którym będziemy zjednoczeni z Panem Bogiem. I to, co dla mnie osobiście właśnie w Karlo Kutisie jest niezwykłego, to znaczy, że on w swojej prostocie, bo tak naprawdę on nie był, gdybyśmy go pewnie spotkali, to powiedzielibyśmy, że on jest zwykłym chłopcem. Jest takim jak my, gra w piłkę, gra na konsoli, je pizzę, je lody, ogląda kreskówki, siedzi w internecie, robiąc strony internetowe czy programując, a z drugiej strony miał w sobie tą niezwykłą łaskę takiego zjednoczenia z Panem Bogiem. I to jest chyba recepta na świętość, czyli jest to po prostu zwykłe życie, w którym my zapraszamy Pana Boga i w którym On jest obecny i który on ma wpływ na mnie, że ja to, co dzisiaj nam świat pokazuje, że nie wiem, internet, telewizja mogą być rzeczywiście źródłem demoralizacji, źródłem zła, można wykorzystać w dobrej sprawie i można jakby w to źródło zła, demoralizacji, jakiegoś właśnie hejtu czy obrazy uczuć religijnych, można wlewać dobro. I Carla Kutis robi to w sposób doskonały i czyni to nadal, będąc inspiracją, myślę, dla wielu młodych ludzi.
Tak, on był nie tylko przykładem chłopca, który miał bardzo dobre kontakty ze swoimi rówieśnikami, ale on również miał wspaniałe kontakty z ludźmi dużo starszymi od siebie. Zawsze był wobec nich bardzo serdeczny, potrafił porozmawiać z każdym napotkanym niemalże człowiekiem, którego choć trochę znał. Pamiętał, o czym była poprzednia rozmowa. Spotykając daną osobę, potrafił ją zapytać, a jak tam w rodzinie, a czy coś się zmieniło na dobre czy na złe. I zawsze miał też jakieś dobre słowo dla tego człowieka, ale wracając do tego, co już ojciec powiedział, bo zaledwie 15-letni chłopiec choruje na białaczkę i jest w szpitalu. Ta choroba przyszła do niego zupełnie nagle i nagle się skończyła. On też traktował tą swoją śmierć jakby kontynuację życia. Tak bardzo wierzył Panu Bogu i wierzył w życie, że będzie mógł żyć w drugim świecie, w świecie, gdzie jest niebo, gdzie jest Pan Bóg, gdzie są aniołowie, gdzie jest wieczna radość, że on się nie bał tej śmierci. I swoją postawą, będąc w szpitalu, wykazał wielkie takie pozytywne wrażenie. Nie sprzeciwiał się żadnym lekarzom, nie skarżył się na swój ból, aczkolwiek bardzo cierpiał. Nie przyjmował leków silnie przeciwbólowych, tylko na tyle, żeby mógł choć trochę złagodzić ból. Pielęgniarki, które przychodziły do niego, to mówiły, że widzą w nim anioła, że to był taki aniołek ten chłopiec, z taką miłością patrzył na nich. W tych oczach było wiele dobroci, serdeczności. Nie było nic żalu że odchodzi z tego świata. I zwracam ciągle uwagę, ten chłopiec miał 15 lat. On nawet nie miał matury jeszcze. I to, co ojciec powiedział, mógł mieć pretensje do Pana Boga, bo cały świat dopiero zaczynał się dla niego. A dla niego to życie ziemskie się już kończyło, ale on wierzył. Wierzył bardzo mocno, że to życie tutaj się nie kończy. On dalej będzie żył.
Carla Kutis też powtarzał właśnie, że wieczność jest naszą ojczyzną. Także niebo czeka na nas od zawsze. Też w obliczu tej choroby, to jest ważny szczegół w tym okresie jego życia, że on już, będąc w takim stanie agonalnym, już umierając, ten 15-letni chłopiec kilka dni przed przyjęciem do szpitala, kiedy wiedział, że tak naprawdę może już nie wrócić, on i mówił to otwarcie, ofiaruje swoje życie Panu za papieża, za Kościół oraz o to, abym po śmierci poszedł prosto do nieba. Dla mnie jest to też
ogromna dojrzałość.
Ogromna dojrzałość, też coś, co jest takiego niezwykłego, że ten chłopiec, on miał po prostu utkwione oczy w Bogu i on doskonale miał to przekonanie i też to doświadczenie, że my na ziemi jesteśmy tutaj tylko chwilę, jesteśmy tutaj rzeczywiście pielgrzymami i to, co mówił, nie, że wieczność jest naszą ojczyzną i on po prostu przeszedł do nieba i Kościół też to potwierdził właśnie w procesie beatyfikacyjnym, też ten cud, który stał się za jego przyczyną, który potwierdził też to, że jest przed obliczem Boga I to jest w nim właśnie niezwykłe.
No niezwykłe jest to, że też ten młody człowiek miał wielki szacunek dla papieża. Wielki szacunek w ogóle dla duchowieństwa, dla sióstr zakonnych. Odnosił się zawsze z takim wielkim szacunkiem i miłością do tych osób, które służyły bezpośrednio jakby Panu Bogu. Ale wracając do jego śmierci, prawdopodobnie, bo to już z innych źródeł wiem, nie z tej książeczki, którą przeczytałam, że Carlo jakby przeczuwał swoją własną śmierć i ten stan choroby jakby przelał w internecie. I mama już po śmierci tego chłopca, kiedy przeglądała jego zapiski właśnie w internecie, to ona to odkryła. Carlo jakby wiedział, że już go Pan Bóg powołuje i że on wyraża zgodę na swoją śmierć. On się nie buntował, on się nie targował z Panem Bogiem. On się zgodził na śmierć w wieku 15 lat. I to jest dla mnie niesamowite. My walczymy o swoje dzieci, jak chorują. Walczymy o siebie, jak my chorujemy. Prosimy, zamawiamy mszę, prosimy o modlitwę w naszych intencjach, żeby wyniki były dobre, żebyśmy mogli jeszcze żyć na tej ziemi. Ten chłopiec nie prosi o nic. On wyraża zgodę na swoją własną śmierć. I to jest też świadczy o jego wielkiej wierze, że to życie tutaj na tej ziemi się nie kończy. To jest wspaniała postać, naprawdę. Piękna postać. Ale ja teraz mam też takie pytanie do ojca, czy co ojciec może przekazać właśnie tym młodym ludziom, bo ojciec się zajmuje właśnie młodymi ludźmi. Czy oni wykazują takie cechy, choćby w części, tak jak ten Carlo Acutis, czy oni by chcieli być takim jak właśnie ten chłopiec? Czy w ogóle rozmawiają na ten temat?
Znaczy się powiem tak, że chyba jest, na pewno po części mają w sobie też takie pragnienie, jak miał Carlo Acutis, poszukiwania Pana Boga. Oni nie zawsze są tego świadomi, dlatego też ja, prowadząc katechezę czy grupy, bardzo lubię ich tak prowokować. Właśnie do tego, żeby oni mogli zadawać też takie trudne pytania i zadawać pytania dotyczące ich relacji z Panem Bogiem, że czasem im mówię, bądźcie nawet takimi troszkę sceptykami, to znaczy dajcie w swoim życiu taką przestrzeń do tego, żeby Pana Boga poznać. Na pewno Carlo Acutis jako ich rówieśnik może być dla nich inspiracją do tego, że już będąc takim młodym człowiekiem, ty możesz mieć żywą relację z Panem Bogiem. Oczywiście my możemy młodym ludziom wlać pełnię wiedzy religijnej, katechizmu, wszystkiego. To jest bardzo ważne, ale jeżeli zabraknie w tym wszystkim takiego doświadczenia żywego Boga, które miał Carlo Acutis i który uczy nas takiej relacji, no to będzie to dla nich za trudne. My musimy najpierw doprowadzić młodego człowieka do spotkania z żywym Bogiem, do tego, żeby on sam doświadczył, że Pan Jezus jest obecny. A potem oni będą zafascynowani tym, żeby poznawać nauczanie Kościoła, żeby poznawać katechizm Kościoła katolickiego, żeby się nim zachwycać, żeby się ugruntować w wierze katolickiej. Ja też przy tej okazji chcę powiedzieć, że sam doświadczam też tego fenomenu i cudu, że, bo często słyszymy, że młodych ludzi nie ma w Kościele, że oni nie są zainteresowani Panem Bogiem. W zeszłym roku też w naszej parafii tutaj we Wrocławiu powstała oaza najpierw dla dzieci, potem dla tej młodzieży młodszej, czyli od 5 do 7 klasy, i następnie dla ósmej i licealistów. I dzisiaj no, w tych wszystkich grupach ponad 30 osób młodych jest, czy w piątki ci starsi się spotykają, w soboty dzieci, ale oni wszyscy chcą rozmawiać o Panu Bogu i chcą no, też te trudne pytania sobie stawiać. I ja w nich widzę wielki potencjał. Nie? Oczywiście to nie będzie też tak, że wszyscy będą nas słuchać i będą chcieli nas słuchać, ale my możemy właśnie tak jak Carlo Acutis być człowiekiem jako chrześcijanie, być człowiekiem wielkiej takiej wewnętrznej relacji z Panem Bogiem i przelewać ją na tą pomoc drugiemu człowiekowi poprzez takie bardzo prozaiczne rzeczy jak podanie komuś kubka herbaty czy zapytanie, co u Ciebie słychać, kiedy widzę, że jesteś smutny.
A ja tak się teraz zastanawiam, czy młody człowiek nie boi się tego, że jeśli odda życie Panu Jezusowi, to czy Pan Jezus nie zażąda, że w wieku lat 15 będzie musiał umrzeć?
No, na pewno jest to bardzo trudne wyzwanie i pewnie młody człowiek może nie uświadamia sobie często takich pytań i takich pytań nie zadaje, ale ja też bardzo lubię na homiliach czy w ogóle w katechezie mówić to, że idąc za Panem Bogiem, pamiętaj, że Pan Bóg niczego Ci nie odbiera, ale Pan Bóg Ci zawsze dużo, dużo więcej daje. To jest, na pewno byłoby to trudne, bo nam jest łatwo mówić o tym, że Carlo Acutis był gotowy na śmierć, ale każdy z nas, gdyby się znalazł w takiej sytuacji, mógłby całkowicie inaczej postąpić. To, że Carlo Acutis był gotowy oddać życie i był gotowy zgodzić się na to, że umiera, to była konsekwencja tego, że zjednoczenie z Chrystusem było jego programem życia. Bo bez tego jestem święcie przekonany, że nawet Carlo Acutis ani nikt z nas nie byłby gotów uczynić takiego aktu ofiarowania.
Tak, dziękuję bardzo za tą odpowiedź. Myślę, że ona jest ważna i specjalnie sprowokowałam ojca do takiej właśnie do takiej odpowiedzi, bo czasami spotykam się, jak to niektórzy mówią, ach, jak ja się poświęcę Panu Bogu, to ja już nie będę mogła żyć normalnie, tylko będę musiała cały czas chodzić do kościoła, a jeszcze Pan Bóg powie, że mam zostać zakonnicą, a ja nie chcę. I właśnie to jest to. Pan Bóg nigdy nie żąda od nas tego, czego my tak naprawdę nie chcemy, do czego nie jesteśmy powołani. Także nie trzeba się o to absolutnie martwić. Pan Bóg tylko nam daje, natomiast nic nie zabiera.
Thank you.
Tak, w 2006 roku Carlo Acutis umiera. Po 14 latach od jego śmierci papież Franciszek ogłasza Carla Acutisa błogosławionym. Co spowodowało, że właśnie papież Franciszek ogłosił go błogosławionym? Musiał się wydarzyć jakiś cud?
Tutaj ogólnie, jeśli chodzi o sam proces beatyfikacyjny, bo jakby cud jest kolejnym etapem. Nie? Na początku też Kościół bada heroiczność cnót, czyli właśnie to, że te cechy, które on posiadał, one były w sposób heroiczny, czyli były takie dla niego charakterystyczne. To znaczy, one nie były udawane, ale były rzeczywiście darem Pana Boga. I po zakończeniu tego procesu jest też prośba o cud, o to, by Pan Bóg też przez tego młodego chłopca potwierdził, że chce go mieć w gronie błogosławionych, czczonych też przez Kościół tutaj na ziemi. I rzeczywiście wydarzył się taki cud w 2013 roku. Była to taka, też jest to niezwykła historia małego Mateusza, który urodził się w 2009 roku w Brazylii i on od dzieciństwa chorował na poważną chorobę układu pokarmowego. To wiązało się z trudnościami w przyjmowaniu pokarmów, silnymi bólami. On tak naprawdę mógł tylko jeść takie koktajle białkowe i nic poza tym. I to bardzo utrudniało jego życie. To też może taki szczegół, kiedy on miał 4 lata, ważył niespełna 10 kg, więc był dzieckiem bardzo poważnie chorym. I jego matka przez całe życie jego modliła się o jego uzdrowienie. I w tym samym czasie przyjaciel rodziny, ksiądz Marcello Tenorio, dowiedział się w internecie o Carlo Acutisie i zaczął modlić się o jego beatyfikację. Otrzymał też relikwie od mamy Carla Acutisa. Zorganizował też w swojej parafii takie nabożeństwo modlitewne i zachęcał w nim o modlitwę za wstawiennictwem tego młodego Włocha. I kiedy mama tego Mateusza dowiedziała się o tym nabożeństwie, zaczęła prosić o uzdrowienie syna. Odprawiła nowennę za wstawiennictwem Carlo i zabrała tego swojego chorego syna i całą rodzinę do kościoła. Warto zauważyć, że 12 października to także dzień śmierci Carla Acutisa. I właśnie tego dnia ten mały Mateusz, będąc w kościele na tym nabożeństwie, podszedł do obrazu tego Carla Acutisa i powiedział: chciałbym tak bardzo przestać wymiotować. Chciałbym, żebyś ty uzdrowił mnie z tej mojej dolegliwości. I uzdrowienie zaczęło się natychmiast do tego stopnia, że zmieniła się cała fizjologia chorego narządu. Kiedy ten chłopiec wracał do domu, powiedział mamie: ja już nie jestem chory, chcę zjeść frytki, ryż, fasolę i stek, czyli ulubione potrawy moich braci. Kiedy lekarze później zbadali tego chłopca, okazało się, że jest on całkowicie zdrowy. I rzeczywiście to było to szczególne wydarzenie, które zostało uznane jako cud i które przyczynił się do tego, że Carlo Acutis został ogłoszony błogosławionym.
Dziękuję bardzo. A proszę mi powiedzieć, znaczy nie mnie, tylko może słuchaczom, powiedzieć, skąd ojciec ma właśnie te relikwie błogosławionego Carla?
W ogóle cała historia też, czy właśnie ta inspiracja do tego, żeby zainteresować się Carlem, była związana z jego beatyfikacją. W naszej parafii też właśnie w 2020-2021 była uroczystość Komunii Świętej i wtedy ojciec proboszcz miał kazanie do dzieci, w którym też właśnie
Nawiązał
do Carlo Acutisa, bo tyle co odbyła się jego beatyfikacja. I wtedy jakby wśród tych dzieci było takie zainteresowanie tym młodym chłopcem, który, no możemy powiedzieć, był ich rówieśnikiem. No i później ja przyszedłem do parafii też tutaj posługiwać i też z ojcem proboszczem u naszych też takich zaprzyjaźnionych parafian, którzy prowadzą szkolkę dziecięcą. W zeszłym roku, nie, dwa lata temu, pojawiła się taka myśl, czy takie pragnienie, żeby no, kontynuować jakby tą taką inspirację tym Carlo Acutisem i zorganizować taką pielgrzymkę dla rodziców i dzieci właśnie do Asyżu śladami Carlo Acutisa. I rzeczywiście w zeszłym roku, w sierpniu, ja miałem okazję wraz no, z prawie 50-osobową grupą być w tych miejscach związanych z Carlo Acutisem i udało nam się być i w Mediolanie, i w Asyżu. W Mediolanie właśnie przy jego domu, również w tym kościele, gdzie chodził codziennie na Eucharystię, oraz w Asyżu, tam gdzie jest on pochowany, tam gdzie spoczywa jego ciało. I właśnie te wydarzenia, one miały też jak dla mnie taki niezwykły charakter, bo w pewnym momencie też ta pani z biura pielgrzymkowego, pani Tereska, która no, zapewniła nam po prostu taką ucztę duchową, zabierając nas tam, ona mówi: ojcze, jedziemy do Carlo Acutisa, dlaczego nie możemy poprosić o relikwię? Ja początkowo byłem troszkę tak sceptycznie nastawiony, bo mówię: matko, jedyna, będziemy jeszcze relikwię sprowadzać, ja w ogóle nie wiem, co mam zrobić, jaka jest procedura tego. No ale mówię: dobra, no to napiszemy tą prośbę. No i pojechaliśmy. No i jesteśmy już w Asyżu i znowu drugie takie też bardzo niezwykłe, troszkę może komiczne wydarzenie, dlatego że no, mieliśmy bardzo napięty program i ja w głowę zachodzę, mówię: matko jedyna, jak to zrobić, że grupa musi gdzieś pójść w tym momencie w Asyżu, a ja muszę z tą panią Teresą znaleźć kurię, znaleźć biskupa, gdzie pójdziemy prosić o te relikwie. Udało nam się po wielu bojach załatwić nocleg w samym centrum Asyżu, naprzeciwko tego kościoła, gdzie jest pochowany Carlo Acutis. Więc my do niego poszliśmy, prosimy go, żeby on nam pomógł w tym, żeby te relikwie otrzymać. No i wróciliśmy już do tego klasztoru sióstr, w którym żeśmy nocowali. No i zaczynamy szukać, gdzie jest ta kuria biskupia, żeby tam podejść i się w ogóle zapytać, co my mamy zrobić. No i się okazało, że ona jest tak naprawdę w sąsiedztwie budynku, w którym my mieszkamy. No i troszkę zaczęły się sprawy komplikować, no bo się okazało, że nie mogą nam tych relikwii dać tak od ręki, dlatego że musimy mieć pismo biskupa naszego, czyli biskupa Józefa tutaj wrocławskiego, i to wszystko w języku włoskim i cała procedura. Więc wróciliśmy z Asyżu bez relikwii. No i wtedy od września tak naprawdę do końca października trwały te zabiegi formalne, czyli prośba do biskupa wrocławskiego, aby wystawił też taki dokument, że nasza parafia prosi o te relikwie. I to wszystko oczywiście musiało być przetłumaczone na język włoski. I wysłaliśmy tą prośbę do Asyżu. I końcem listopada przychodzi wiadomość, że nasza parafia otrzymała relikwie, ale ze względów bezpieczeństwa nie mogą one być przesłane pocztą ani żadnym kurierem, tylko trzeba je osobiście odebrać. Więc znowu no, zaczęły się troszkę sprawy komplikować, jak to zrobić. No bo wiadomo, że tutaj jest też dużo pracy, różnych zaangażowań, jak wszystko to pogodzić, czy lecieć, czy nie lecieć. Ja tak wewnętrznie mówię, no gdyby była taka możliwość, to bym poleciał. Początkowo zacząłem dzwonić do pani przewodnik, która nas oprowadzała, czy by ona nie odebrała. Ale poszedłem do ojca proboszcza i mówię: no troszkę nie pasuje to, jeśli my prosimy o te relikwie, że my nie pojedziemy. No i się okazało, że on miał też to samo podejście. I tak naprawdę my w dwa dni musieliśmy wszystko załatwić. To znaczy kupić bilety, polecieć do Rzymu, później z Rzymu pociągiem do Asyżu i odebrać te relikwie. I udało się też No tak, że nie ja sam odbierałem te relikwie, ale byli też przedstawiciele młodzieży z naszej parafii i rodzin, które były tam razem ze mną. Było nas 8 osób bodajże i wszyscy razem byliśmy tam w kurii biskupiej i te relikwie pierwszego stopnia otrzymaliśmy. To są z kosmyk włosów Karola Kutisa, który w najbliższą niedzielę 7 maja.
7 maja o godzinie 12.
Tak, zostaną wprowadzone. Również tutaj nasza parafianka, która jest malarką, namalowała obraz Karola Kutisa, taką wierną kopię. I też w naszym kościele będą one umieszczone. I chcemy, aby on stał się takim szczególnym patronem właśnie tego wszystkiego, co dzieje się w naszej parafii na rzecz dzieci i młodzieży, tak aby on też inspirował.
To jest piękna sprawa. A jeszcze chciałam słuchaczom powiedzieć, że te relikwie do tej pory były cały czas w pokoju, razem mieszkały z ojcem Tomaszem, czyli już na pewno ten błogosławiony jest bardzo zaprzyjaźniony z ojcem Tomaszem i będzie pewnie mu błogosławił już w jego dalszej drodze kapłańskiej. A proszę mi jeszcze tylko powiedzieć, wiem, że właśnie te relikwie są różnego stopnia, pierwszego stopnia, drugiego stopnia i trzeciego. Czym to się różni?
Jeśli chodzi o te stopnie, to rzeczywiście do niedawna były 3 stopnie, ale papież Franciszek ten trzeci stopień już można powiedzieć zniósł, tak. Dlatego że to były relikwie najczęściej potarte o kości czy o jakieś elementy garderoby. Aha. I to były takie relikwie no właśnie trzeciego stopnia. Drugi stopień relikwii to jest właśnie część garderoby albo na przykład książeczka do nabożeństwa czy różaniec, czyli jakiś przedmiot, który dany błogosławiony czy święty używał. A relikwie pierwszego stopnia i takie relikwie my posiadamy, to są części ciała Karola Kutisa w tym przypadku i my otrzymaliśmy włosy, na przykład w katedrze w Asyżu, jeśli ktoś z Państwa kiedykolwiek będzie, to tam jest relikwia jego serca, całe serce jego jest też w takim złotym relikwiarzu wystawione, więc te relikwie pierwszego stopnia to są po prostu części ciała, na przykład kość, czy włosy, czy krew, czy na przykład serce.
No tak, zapraszamy wszystkich słuchaczy, szczególnie tych, którzy mieszkają tutaj we Wrocławiu. Zapraszamy w przyszłą niedzielę, to jest 7 maja, powtórzę to, co już ojciec powiedział, 7 maja o godzinie 12 w Kościele Akademickim odprawiona zostanie uroczysta msza święta, podczas której do świątyni zostaną wprowadzone relikwie błogosławionego Karola Kutisa, szczególnego patrona dzieci i młodzieży. Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi i młodzieżą na tą Eucharystię, aby powierzyć młode pokolenie opiece tego niezwykłego błogosławionego. Może tak na zakończenie chciałabym jeszcze zapytać, czy właśnie rodzice dzieci interesują się błogosławionym Karola Kutisem, bo wydaje mi się, że to jest taka ważna postać mogłaby być w życiu tych młodych, tych ludzi. Mogłaby być też taką pewną podporą w wychowaniu dzieci, czy też młodzieży. Czy jest zainteresowanie rodziców?
No, sama ta pielgrzymka, którą my zorganizowaliśmy, ona była też dowodem tego, że ci rodzice się interesują, bo rzeczywiście no, to nie była pielgrzymka, nie wiem, osób starszych, czy nie wiem, sióstr zakonnych, zakonników, tylko rzeczywiście rodziców ze swoimi dziećmi. I to też było dla mnie takie zaskakujące, że kiedy weszliśmy do tego kościoła, gdzie on jest pochowany, to wiele tych rodzin klęczało przed jego grobem i długo się modliło. I to też no, mi pokazało właśnie, że na nich ten chłopiec zrobił ogromne wrażenie. I wierzę w to, że nadal będzie inspirował też teraz już w takim szerszym kontekście w naszej parafii i też w całym naszym mieście, bo też chcemy, żeby no, te relikwie, nie, one nie są tylko dla nas, tylko one są no, dla każdego i każdy może w tym miejscu, czyli w kościele akademickim przy ulicy Wittiga 10 we Wrocławiu, będzie mógł mieć tą ostoję w postaci tego młodego chłopca, który będzie tam umieszczony i który będzie inspirował i przed którym będziemy mogli się też modlić i prosić właśnie o taką gorliwość w głoszeniu Ewangelii, ale też właśnie w tym takim codziennym życiu jako rodzic, czy też jako nastolatek, który poszukuje drogi swojego życia.
I tak, proszę Państwa, pomału kończymy naszą audycję. Czas mamy ograniczony, aczkolwiek moglibyśmy jeszcze prawdopodobnie rozmawiać o tym wspaniałym, błogosławionym Carlo Acutisie. Na zakończenie tylko może takie krótkie podsumowanie, gdyby ojciec nam powiedział na temat właśnie tego chłopca, co my możemy z niego zabrać dla siebie, dla współczesnego naszego życia, tutaj, teraźniejszego życia.
To myślę będzie najlepsze podsumowanie, to znaczy, że jest to człowiek prosty. Jest to człowiek, który jest taki jak każdy z nas. A z drugiej strony jest wyjątkowy ze względu na swoją relację z Jezusem. I on może właśnie w tej swojej prostocie życia być dla nas inspiracją, że świętość to znaczy nie właśnie jakieś ekstazy, nie jakieś objawienia, nie jakieś wydarzenia niezwykłe, choć ktoś może takich dostąpić, ale świętość to jest po prostu zwyczajność. I to jest twarde stąpanie po ziemi w swoich trudnościach, w swoich problemach, w swoich krzyżach, ale z głową zawsze w chmurach, czyli z głową zawsze utkwioną w Bogu. Też relikwiarz, w którym są umieszczone te włosy Carlo Acutisa, jest bardzo prosty. I tutaj głównym takim zdaniem, czy taką inspiracją, dlaczego ma być taki relikwiarz, była opinia rodziców, którzy mówią, no nie możemy go dać do jakiegoś relikwiarza, który będzie bogato zdobiony, bo nie będzie oddawał charakteru tego chłopca. To ma być bardzo prosty kształt. Jest to krzyż mosiężny, w którego centrum są umieszczona jest kapsuła z relikwiami. Bardzo prosty, oddający życie Carlo Acutisa. I w tej prostocie swojego życia on może dla nas być rzeczywiście taką inspiracją do tego, żeby zadbać o żywą relację z Bogiem.
Myślę też, że na życie tych błogosławionych, świętych, wspaniałych ludzi mają ogromny wpływ rodzice. To oni kształtują charakter tych młodych ludzi. To oni mają swoją miłością wpływ na postępowanie tych ludzi. I myślę, że ojciec powiedział takie zdanie, że rodzice prosili, aby ten relikwiarz był prosty, nie bardzo taki ozdobny, dlatego że życie tego chłopca było zwyczajnym, prostym życiem. I dlatego, żeby zostać świętym, to trzeba być zwyczajnym człowiekiem. I to jest bardzo budujące, bo to mówi o tym, że każdy z nas, każdy z was, słuchaczy, może zostać świętym. Nie trzeba być nadzwyczajnym człowiekiem. Żyć prosto w relacji pięknej z Panem Jezusem. Na temat właśnie Carla Acutisa powstały też utwory poetyckie o nim i pozwolę sobie tutaj tylko dwie zwrotki przeczytać. Znałem Carla i pamięć o nim żyje we mnie. Wiele jest gwiazd błyszczących nocą na niebie. niektóre świecą jaśniej niż inne. Jest też jedna, której jasność jest największa. Ta gwiazda sprawia, że myślę o Tobie, Carlo. Nie wszyscy, którzy spoglądają w niebo, zauważają różnicę między jedną gwiazdą a drugą. Ty, Carlo, jesteś jedyny w swoim rodzaju. Nigdy nie spotkałem nikogo takiego jak ty. I może tym wierszem krótkim zakończymy już naszą audycję, ale chciałam powiedzieć, że jest taka tradycja, że na koniec każdej audycji uczestnicy biorący udział w niej mają prawo do pozdrowienia kogo tylko zechcą. Także zapraszam ojca, proszę pozdrowić kogo tylko ojciec zechce.
Więc też bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników pielgrzymki śladami Carlo Acutisa. Szczególnie też pozdrawiam Oazę Dzieci Bożych, Oazę Nowej Drogi, Nowego Życia z parafii przy ulicy Wittiga u Redemptorystów, którymi się zajmuję. Też i studentów z duszpasterstwa akademickiego Redemptor i tych wszystkich, z którymi mam okazję spotykać się każdego dnia i którzy są dla mnie wielką inspiracją.
A ja pozdrawiam słuchaczy wszystkich, gdziekolwiek jesteście i słuchacie tej audycji. Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do tej zwykłej, normalnej świętości. Zostańcie z Panem Bogiem. Dziękuję serdecznie Ojcu za to, że zechciał przyjąć zaproszenie i że tak pięknie opowiadał o Carlo Acutisie. Dziękuję za ten czas, który razem tutaj ze mną ojciec spędził, a ja dziękuję słuchaczom za to, że wysłuchacie tej audycji i życzę błogosławionego dnia, błogosławionego wieczoru. Dobranoc, zostańcie z Panem Bogiem, a nie, jeszcze nie, proszę o błogosławieństwo ojca.
To będziecie Państwo chyba pierwszą grupą, która tymi relikwiami zostanie pobłogosławiona. Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.
Życie jest też chwilą, życie Tyś mym snem. Życie Tyś dniem krótkim przemijasz jak cień. Boże tu na ziemi, aby kochać Cię. Ciebie, Jezu, do Twych stukam drzwi. Na ten dzień króciutki życie moje zmień. Króluj w moim sercu, uśmiech Twój daj mi. Chodź na myślę jutro, nie śmiem błagać Cię. Daj mi serce czyste, w cieniu swym skryj mnie. Chodź na jeden dzień. Mario, co jak gwiazda, wciąż prowadzisz mnie, dając mi Jezusa, wszczepiając mnie weń. Matko, daj z nim spocząć, w Twój płaszcz schronić się. Chodź na jeden dzień. Dusza przy Twym sercu jak niemowlę śpi. Nie odczuwam bólu i lęku i drżeń. W Twoim sercu, Jezu, uczyń miejsce mi. Chodź na jeden dzień. Chlebie Tyś jest z nieba. Serce moje nawiedź, zamieszkaj dziś we. Niech będzie w nim świętość i miłości żar. Chodź na jeden dzień. Chcę Cię widzieć, Panie, bez zasłony raz, z dala na wygnaniu mka dusza ischnie. Odkryj teraz, proszę, Twą przemiłą twarz. Chodź na odejdę, gdzie Twej chwały kraj. Grać Ci pośród chórów anielskich i pień. W wiecznym blasku słońca rozpocząć mi daj. W wiecznym blasku słońca rozpocząć mi daj wiekuisty dzień.